Tu Paryż, Refi, niedziela, 21 maja. Minęła przed chwilą godzina 18. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Iger. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłaniają się też realizatorzy audycji Andrea Kunowa i technik Kamili. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Referendum w sprawie niepodległości Czarnogóry będzie ważne. Frekwencja przekracza wymagane 50%. Wybory na Cyprze wzmocnić powinny rządzącą antyturecką koalicję. W Sharm el-Sheikh odbył się pierwszy mini-szczyt izraelsko-palestyński od zwycięstwa Hamasu. Izrael odda Palestyńczykom część zamrożonych sum w formie pomocy medycznej. W Bagdadzie odbyło się pierwsze posiedzenie zatwierdzonego w sobotę rządu. W bagdadzkiej restauracji kamikadze zabija 13 osób. Iran odrzuca z góry europejską ofertę, wykluczając zawieszenie prac nad wzbogacaniem uranu. W Polsce Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej udzieliła absolutorium ustępującym władzom. Po dzienniku nadamy przegląd paryskich tygodników pod redakcją Piotra Błońskiego, a następnie magazyn Eurowieści, owoc współpracy Radia Polonia i RFI oraz kronikę wyznaniową Anny Bernhardt. Program Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji poświęcony jest dziś postaci nieżyjącego już profesora Mariana Jutisza, wybitnego neuroendoktrynologa. Wreszcie zakończy naszą audycję trwającą godzinę magazyn piosenki francuskiej przygotowany dziś przez Katarzynę Zawicką. Tu Paryż, Radio France International. Na Bałkanach rozpoczyna się dziś być może ostatnia faza rozpadu ex-Jugosławii. Blisko 500 000 uprawnionych do głosowania Czarnogórców opowiedzieć ma się w referendum za niepodległością albo za pozostaniem w federacyjnym związku z Serbią. Wedle Niezależnego Centrum na Rzecz Wolnych Wyborów i Demokracji już wczesnym popołudniem frekwencja wyniosła ponad 67%, a więc przekroczono 50-procentowy próg pozwalający na uznanie wyników za wiążące. Nie wiadomo jeszcze, czy spełniony zostanie drugi warunek postawiony przez Unię Europejską, która gotowa jest uznać niepodległość Czarnogóry jedynie wówczas, gdy opowie się za tym co najmniej 55% jej mieszkańców. Ostatnie sondaże przepowiadały taki wynik, ale z minimalnym marginesem. Wszystko jest zatem możliwe. O sukcesie przekonany jest w każdym razie z góry obecny premier, a były prezydent Milo Djukanovic, który wyraził w niedzielę przekonanie, że niepodległość otworzy Czarnogórze drogę do integracji w strukturach euroatlantyckich. Podgorica uważa obecnie, że w tym względzie Belgrad jest jej głównie kulą u nogi. Przewidziane na 11 maja rozmowy o stowarzyszeniu Serbii Czarnogóry z Unią zostały odroczone, jako że Belgrad nie wydał generała Ratka Mladića, głównego zbrodniarza wojennego. Wybory parlamentarne w Republice Cypryjskiej, a więc na greckiej części wyspy, wzmocniły wedle wstępnych sondaży rządzącą koalicję prezydenta Tassosa Papadopoulosa, zawziętego przeciwnika Turcji, któremu w 2004 roku udało się namówić rodaków do odrzucenia ONZ-owskiego planu zjednoczenia wyspy, w wyniku czego jedynie grecka część Cypru przyłączona została do Unii Europejskiej. Dodajmy jeszcze w tym wyborczym rozdziale, że emir Kuwejtu rozwiązał parlament, w związku z czym wybory przewidziane pierwotnie na rok 2007 odbędą się już 29 czerwca. Tu Paryż, RFI. W egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh odbył się pierwszy mini-szczyt izraelsko-palestyński od czasu zwycięstwa islamistów z Hamasu w styczniowych wyborach w Palestynie. Na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego prezydent palestyński Mahmoud Abbas spotkał się z szefową izraelskiej dyplomacji, panią Tzipi Livni, oraz z wicepremierem Szymonem Peresem. Chcemy pomóc ich palestyńskiemu narodowi, a nie karać go za to, jak głosował, powiedziała pani Livni, potwierdzając przy okazji projekt przyszłego spotkania między Mahmudem Abbasem a nowym premierem Izraela Ehudem Olmertem. Rząd izraelski postanowił w niedzielę odblokować 1/4 sum należnych Palestyńczykom pochodzących z opłat celnych za tranzyt przez terytorium Izraela, a zamrożonych od czasu dojścia do władzy Hamasu. Chodzi o 11 milionów dolarów, których Izrael nie odda jednak w gotówce, lecz w formie leków i sprzętu medycznego przekazanego z pominięciem władz autonomii. Mahmud Abbas wykluczył ze swej strony podczas szczytu w Sharm el-Sheikh, aby porachunki między zbrojnymi ugrupowaniami palestyńskimi przerodzić się mogły w wojnę domową. W strefie Gazy napięcie jednak sięga szczytu. W sobotę poważnie ranny został w zamachu szef palestyńskich służb wywiadowczych, do czego przyznała się organizacja powołująca się na związki z Al-Kaidą. W niedzielę zaś odkryto w porę silny ładunek wybuchowy podłożony koło domu innego szefa służb specjalnych, członka Hamasu, lecz także wiernego prezydentowi Abbasowi. Dodajmy jeszcze, że premier Izraela Ehud Olmert wyruszył właśnie w swą pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych. We wtorek spotka się z prezydentem Bushem, w środę zaś przemawiać będzie do obu izb kongresu. W niedzielę na swym inauguracyjnym posiedzeniu zebrał się w Bagdadzie zatwierdzony dzień wcześniej przez parlament pierwszy demokratyczny wybrany rząd od czasu upadku Saddama Husajna. Terroryści powitali to wydarzenie nowym krwawym zamachem, już trzecim od sobotniej inwestytury rządu. W zatłoczonej restauracji w bagdadzkiej dzielnicy Karrada, uczęszczanej przez policję, kamikadze wysadził się w powietrze, zabijając 13 osób i raniąc 18 dalszych. W innych atakach zginęło co najmniej 7 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Premier Nuri al-Maliki powiedział po pierwszym posiedzeniu gabinetu, że użyje przeciw rebeliantom maksymalnej siły i dążyć będzie z determinacją do rozbrojenia wszystkich nielegalnych milicji. Wyraził niemniej gotowość wszczęcia dialogu z tymi, którzy złożą broń. Liga Arabska zorganizować ma w czerwcu w Bagdadzie konferencję na temat narodowego pojednania. Nowy rząd iracki wciąż jest niekompletny. Strategiczne ministerstwa spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa i obrony pozostają nieobsadzone i tymczasowo kierować będą nimi premier i jego dwaj zastępcy. Prezydent George Bush powiedział tym niemniej, że powstanie irackiego rządu jest miażdżącą klęską Al-Kaidy i posłuży za przykład innym krajom regionu. Tu Paryż, Szeryfi, a oto pozostałe wiadomości ze świata. W Kabulu eksplodował samochód pułapka o 100 metrów od bazy koalicji, gdzie szkolą się afgańscy żołnierze. Oprócz kamikadze zginął jeden przechodzień oraz kierowca znajdujący się obok ciężarówki. Na południe Afganistanu toczą się od środy wyjątkowo zażarte walki. W niedzielę zginęło tam dalszych 12 żołnierzy, w tym co najmniej jeden z wielonarodowej koalicji. Łącznie bilans starć przekracza już więc z nawiązką 200 ofiar po obu stronach. Szef afgańskiej dyplomacji Rangin Datwarspanta wyraził przekonanie, że terroryści działający na terenie jego kraju, w tym liderzy talibów, na co dzień żyją sobie spokojnie na terytorium Pakistanu, dokonując jedynie wypadów. Wypowiedź ta z pewnością zaogni i tak już napięte stosunki między Kabulem a Islamabadem. Iran odrzuca z góry deal, jaki chce mu zaproponować Unia Europejska. Rzecznik MSZ-u w Teheranie wykluczył zawieszenie prac nad wzbogacaniem uranu w zamian za gwarancję bezpieczeństwa ze strony Europejczyków. Iran nie dostał wciąż jednak formalnie europejskiej oferty, więc nie jest to jeszcze odpowiedź oficjalna. Kilkaset osób, w tym wielu liderów opozycji, jak Garry Kasparow czy były premier Jegor Gajdar, zebrało się na tradycyjnej majówce pod Muzeum Sacharowa w Moskwie, aby uczcić 85. rocznicę urodzin wielkiego uczonego i dysydenta. Andrzej Sacharow, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, zmarł w 89. roku. W Polsce na Krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej olbrzymia większość delegatów udzieliła absolutorium ustępującym władzom partii. Konwencja zmienić ma statuty i wybrać nowe władze. Jedyny konkurent Donalda Tuska, Andrzej Machowski, powiedział, że kandyduje w proteście przeciwko niedemokratycznemu sposobowi kierowania partią przez Tuska. Ten ostatni zaś przeprosił w imieniu PO miliony Polaków, którzy, jak to ujął, mają poczucie straconego głosu i zawiedzionych nadziei. Tusk zaapelował także o zbudowanie ruchu społecznego na rzecz zmiany władzy. AFP donosi poza tym o zatrzymaniu 14 chuliganów, kibiców ruchu Chorzów i GKS Katowice, którzy minionej nocy wywołali w Katowicach bójkę i zadymę. Zranione zostały lekko 3 osoby, w tym 2 policjantów. Był to pierwszy wieczorny dziennik RFI. Tu mówi Paryż. Na pochyłe drzewo i kozy skaczą. Rozmiar kryzysu moralno-politycznego, który we Francji wywołała afera Clear Stream, sprawił, że felietoniści w tygodnikach, które przejrzał dla państwa Piotr Błoński, prześcigają się w potępieńczych komentarzach.
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z roku 1789 przypomina w swoim artykule 16, pisze w Le Point Nicolas Bavret, że społeczeństwo, w którym gwarancja praw nie jest zapewniona, ani wyznaczony podział władzy, nie ma konstytucji. W artykule 12 zaś stanowi, że zagwarantowanie praw człowieka i obywatela wymaga publicznej siły porządku. Taka siła ustanowiona jest zatem dla korzyści wszystkich, a nie dla korzyści osobistej tych, którym jest powierzona. W świetle tych zasad nie sposób nie dostrzec, że po 2 stuleciach Francja nie ma ani konstytucji, ani systemu swobód publicznych. Jest obszarem bezprawia. Afera Clearstream przyprawia o mdłości, bo poza amatorstwem i nieodpowiedzialnością swych protagonistów ujawnia ona rozkład republiki, której trupie szczątki wyrywają sobie wzajem klany kacyków. To jeden z tych skandali, które rujnują samo pojęcie demokracji. Afera ta ujawnia niemożność przywrócenia międzynarodowego autorytetu państwa, spójności narodu, autorytetu prawa, bo państwo żyje pod znakiem kłamstwa, faktów dokonanych i wendetty. Po Pałacu Elizejskim krążą upiory jak na dowód tego, że gdy nawet nie ma już władzy, to są jeszcze dworzanie. A Francja jest także krajem, gdzie egzekutywa ma dwie głowy, nawet jeśli nie ma już rozumu. To były fragmenty komentarza Nicolas Bavereza w Le Point, o tygodniku o tendencji prawicowej. Sięgnijmy na lewo, do Nouvel Observateur, do felietonu Jacques'a Gilliarda. Nie rozumiałem, pisze on, dlaczego małżonka prezydenta Bernadette Chirac nazwała Dominika de Villepin Neronem, kiedy był on jeszcze tylko sekretarzem generalnym Pałacu Elizejskiego, czyli prezydentury. Tyran? Szekspirowski bohater? Podpalacz? Obecnie rozumiem. Pożar jest wszędzie, w mieście i na przedmieściach, w instytucjach, na uniwersytetach i w rządzie. Premier prowadzący wojnę otwartą lub ukrytą ze swymi głównymi ministrami. To groźne. Minister spraw wewnętrznych, który zachowuje stanowisko dlatego tylko, że ten urząd chroni go jak forteca przed atakami, ale i pozwala na wypady przeciw premierowi lub prezydentowi. To niebywałe. Dzień po dniu prawda się umacnia, pisze w tygodniku L'Express Denis Jambard. A wszystkie te pawie, które zapluwają się zapewnieniami o swojej uczciwości, zasługują na to, by powyrywać im piórko po piórku, mimo ich wrzasków i gruźb. Mielibyśmy więc milczeć, wstrzymać się od dochodzeń, zamknąć usta przed władzą, która grozi, a niczego nie wyjaśnia? Uwierzyć, że poszukiwacze prawdy są akurat w wypadku afery Clearstream katami i wrogami Francji? Oto władza jest jak uderzona młotem i znowu, raz jeszcze, żali się i żąda, by się nad nią litować. Ale tym razem Francuzi odpowiadają nie. To już koniec drogi i nigdy już z tą władzą się nie zwiążemy. Nienawiść i rozkład przeżarły tę egzekutywę. Nic już nie może odkupić jej grzechów przeciw krajowi i przeciw sobie samej. Może już tylko liczyć dni, jakie jej pozostają. Godziny oczekiwania na wyjście bocznymi drzwiami. Jej bilans będzie żałosny. Pozostawia nam ona górę długów i żadnego śladu reformy, by je zmniejszyć. Mimo najrozmaitszych akrobacji finansowych nie zdołała zmniejszyć deficytów i stale naraża się brukselskim stróżom. Publikuje kolejne deklaracje zwycięstwa nad bezrobociem, ale pozostaje jednym z najgorszych uczniów w klasie europejskiej. Miernota jej wyników ekonomicznych i społecznych byłaby jeszcze do przełknięcia, gdyby ta egzekutywa zdołała zwiększyć prestiż Francji na scenie międzynarodowej. Ale próżno dziś szukać na całej planecie kogoś, pisze dalej Denis Jambard w Express, kto zwracałby się do Paryża w poszukiwaniu mądrej rady, talentu mediacji czy wpływu na stosunki dyplomatyczne. Co najwyżej Iran Ahmadinejada. Winszujemy towarzystwa. Panie prezydencie republiki, dopisuje jeszcze w Nouvel Observateur Jacques Gilliard, jeśli nie chce pan zakończyć swojej kadencji w całkowitym chaosie, rozdarciu i pohańbieniu Francji, niech pan rozdzieli te wściekłe psy, które się wzajemnie pożerają. Kiedy arbiter daje dwóm graczom czerwoną kartkę, to nikt już nie pyta, który bardziej winny. Niech się pan ich pozbędzie, to i my się ich pozbędziemy. I niech pan osadzi w Pałacu Matignon jako premiera osobistość moralnie nieposzlakowaną i niekwestionowaną, wolną od politycznych uzależnień, po to, by wyleczyć rany zadane reputacji Francji i uratować to, co jeszcze uratować można. Byle szybko.
Tu Paryż, RFI, a to ci dopiero przywalili. Słuchają państwo przeglądu tygodników. Na szczęście afera Clearstream nie wypełnia całej ich treści. W Le Nouvel Observateur na przykład jest ciekawa analiza sytuacji politycznej w Iranie.
Jej autorem jest Frédéric Tellier z paryskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, dawniej attaché kulturalny ambasady francuskiej w Teheranie. Opinia międzynarodowa, czytamy, w ogromnej większości jest przekonana, że prezydent Ahmadinejad jest bezpośrednio odpowiedzialny za wzrost napięcia wokół problemu nuklearnego. Tymczasem wszystkie decyzje dotyczące tej sprawy, a w szczególności decyzje o wznowieniu badań, zostały podjęte jeszcze przed wyborem Ahmadinejada. W rzeczywistości reżim, wystawiając Ahmadinejada na proscenium, postanowił świadomie wprowadzić w błąd zagranicę. Maksymalista Ahmadinejad został wyznaczony na to stanowisko przez przewodnika rewolucji i innych prominentów reżimu po to, by ucieleśniał z góry przewidziany kryzys, gdyż wiedzieli oni, że wzrost napięcia w stosunkach z Zachodem jest nie do uniknięcia. a wypowiedzi Ahmadinejada o zniszczeniu Izraela i negacjonistyczne prowokacje mają funkcję testu. Chodzi o sprawdzenie determinacji krajów zachodnich w obronie podstawowych wartości w momencie, kiedy Iran przekracza ważne dla niego etapy. I dalej. Zwycięstwo Ahmadinejada jest zwycięstwem sieci stróżów rewolucji, do której zresztą prezydent należy, ale jest także zwycięstwem Solidarności Pasdaranów. Ci spośród pokonanych w pierwszej turze, którzy do niej należą, zostali wypromowani, choćby Ali Larijani, odpowiedzialny za sprawy nuklearne, albo Kalibaf, były faworyt przewodnika, a obecnie mer Teheranu. Ważną lekcją ubiegłorocznych wyborów jest bowiem pojawienie się drugiego pokolenia islamistycznych liderów. Od kilku lat strażnicy rewolucji umocnili swą władzę i panują nad całymi sektorami gospodarki. Ten ich konglomerat wojskowo-ideologiczny stał się prawdziwym państwem w państwie. Można sobie nawet zadać pytanie, czy ich władza nie zagraża autorytetowi przewodnika. Nie przypadkiem ten ostatni, Ali Khamenei, ostentacyjnie poszerzył władzę rywala z drugiej tury wyborów, Rafsanjaniego. Reżim czuje się bezkarny, czytamy dalej, bo paradoksalnie interwencje amerykańskie w regionie pozbawiły go największych wrogów. Talibów z jednej strony, Saddama Husseina z drugiej. Ale obawiać się on może wewnętrznej opozycji, w szczególności ze strony młodzieży. Otóż broń nuklearna nie jest reżimowi irańskiemu potrzebna po to, by zapewnić krajowi bezpieczeństwo przed agresją zewnętrzną, bo przecież wszyscy wiedzą, że Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na otwarcie jeszcze jednego frontu. Ale posiadanie bomby wystarczy na to, by zniechęcić społeczność międzynarodową do jakiejkolwiek interwencji na rzecz opozycji. Posiadając bombę, reżim może sobie bezkarnie zafundować lokalne wydanie Tiananmen. Bomba, pisze Frédéric Tellier, to ubezpieczenie na życie reżimu ajatollahów.
Paryskie tygodniki przejrzał dla Państwa Piotr Błoński.
Eurowieści. Eurowieści, przypomnę, to wspólny magazyn sekcji polskiej RFI w Paryżu i redakcji polskiej Radia Polonia w Warszawie. W stolicy Francji Piotr Moszyński, w polskiej stolicy Anatol Arciuch. Dziś rozmawiamy o tym, że Słowenia ma szansę być pierwszym krajem z grupy nowo przyjętych do Unii, który wprowadzi wspólną walutę, czyli euro. Komisja Europejska dała jej zielone światło na wejście do strefy euro od stycznia przyszłego roku. A zatem dziś o euro, polskim marzeniu i francuskich doświadczeniach. Anatol Arciuch, czy daleko nam do strefy euro?
Ja w ogóle chciałbym sprostować, że nie jestem pewien, czy jest to polskie marzenie, dlatego że w Polsce, jak wiadomo, nie ma co do tego jednoznacznego stanowiska, a wczoraj i dzisiaj wypowiadał się premier Marcinkiewicz, który mówił, że owszem, my spełniamy wszelkie warunki do wejścia do strefy euro, ale na to jest jeszcze za wcześnie, w ogóle z tej chwili na poważną dyskusję, że my w 2009 roku będziemy dopiero przygotowani do poważnej dyskusji o tym, kiedy wchodzimy do strefy euro.
A jak pan sądzi, Polacy nie woleliby otrzymywać wypłat w takiej dobrej europejskiej walucie?
Właśnie nie jestem pewien, dlatego że niech pan nie zapomina, że złotówka jest bardzo mocna i z euro jest związane tyleż nadziei, co i obaw. Zresztą to samo było w Europie. No, trzeba powiedzieć, że z grubsza w Polsce jest tak jak wszędzie w Europie. To znaczy finansiści i specjaliści od przepływów międzynarodowych generalnie są za. Ekonomiści są podzieleni. Jedni widzą więcej korzyści, inni więcej zagrożeń płynących z przyjęcia euro, no co w dużym stopniu już tam na Zachodzie to jest sprawą przeszłości, no bo przyjęto, ale jednak ta dyskusja się toczy. No a w Polsce konsumenci jednak tak jak wszędzie mają dużo obaw i generalnie no, mają po pierwsze, że podrożeje wszystko i to nie tylko dlatego jak w krajach tak zwanej starej Europy, że zaokrągla się wszelkie kwoty, prawda, przy przeliczeniu, no i to po prostu wszyscy sprzedawcy mają tendencję do zawyżania, ale również z tego powodu, że nie zapominajmy, że w Polsce niektóre wciąż są ceny dużo niższe i na przykład o ile przy wejściu do strefy euro prędzej czy później nasze płace by się musiały wyrównać, to na przykład pozycja emerytów czy rencistów byłaby tragiczna przy przeliczeniu po prostu złotówek na euro.
Czy po podobne obawy towarzyszyły Francuzom, gdy Francja wchodziła do strefy euro, Piotr Maszyński.
Ale rzeczywiście tak, takie obawy były, chociaż muszę powiedzieć, że nastrój oczekiwania na euro był raczej radosny. Ja pamiętam pierwszy dzień, kiedy euro weszło w obieg, a właściwie pierwszą noc, bo dosłownie o północy wiele ludzi, to dziesiątki, setki ludzi w Paryżu rzuciły się do dystrybutorów automatycznych, do bankomatów po to, żeby być pierwszymi, którzy wyciągną nowe banknoty z tych bankomatów. I to był bardzo szczególny nastrój, bo to był przy okazji też i nowy rok, dlatego że akurat od 1 stycznia euro wchodziło. Także w atmosferze ogólnej raczej euforii to się działo, w każdym razie we Francji. Natomiast doświadczenia, które po tych oczekiwaniach nastąpiły, były dość zróżnicowane. Ja bym powiedział, że one są dość odmienne w skali mikro i w skali makro, bo w skali mikro, tak jak obserwuję otoczenie i sytuację wokół siebie, to u wielu ludzi ciągle w umysłach jednak jeszcze trwają franki i przeliczanie w stronę franków. Dlaczego? Dlatego, że trudno nawet, to nie dotyczy tylko osób najstarszych, po prostu bardzo wielu osobom trudno ciągle jeszcze wyczuć realną wartość euro. Dlatego się odwołują do tej referencji z frankami. To jest ciągle czasami, może dla najmłodszego pokolenia mniej, ale dla średniego i starszego pokolenia to jest problem. Ile właściwie to euro jest warte? Tym bardziej, że to się wszystko dzieje rzeczywiście, jak słusznie pan Arciuk zauważył wcześniej, ceny generalnie poszły w górę, w każdym razie w odczuciu społecznym na pewno. Obiektywne wskaźniki różnie się na ten temat wypowiadają, ale subiektywne odczucie społeczne jest takie, że poszły w górę. To miało istotnie związek z zaokrąglaniem, to po pierwsze. A po drugie, występował też taki mechanizm związany z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli brakiem wyczucia wartości pieniądza. Mianowicie, kiedy jakaś cena artykułu wzrastała o 10 centów franka, czy o 10 franków, no to nie jest za dużo. To nie jest suma, która mogłaby kogoś rzucić na kolana. Natomiast kiedy wzrasta o 10 euro i psychologicznie się tak samo to odbiera, to już jest problem, dlatego że to jest tak naprawdę 65 franków, a nie 10. Także poruszamy się tu już w zupełnie innych kategoriach wielkości. I to bardzo wielu ludziom do dzisiaj ciągle jeszcze sprawia problemy.
Piotr Maszyński w Paryżu, Anatol Arciuk w Warszawie. Słuchają państwo Eurowieści, rozmawiamy o euro, a zatem czy warto jest w ogóle wchodzić do strefy euro? Jakie są te francuskie doświadczenia? Mówił przed chwilą Piotr Maszyński. Czy Polsce to się nie będzie w tej generalnej skali opłacało? Mówił pan, panie Anatolu, o obawach, zwłaszcza emerytów, o tym, że wiele rzeczy podrożeje. Podobne obawy mieli Francuzi? Anatol Arciuk.
No, u nas to jednak wygląda troszkę inaczej, dlatego że ja powiedziałem już o tym, że w Polsce jednak w krajach, które wchodziły jako pierwsze do strefy euro, no może poza praktycznie to Grecją, ale jak się okazało, w dodatku Grecy zafałszowali, już wiadomo o tym, dane statystyczne na Gieli, więc to jest troszkę inny przypadek. Jednak mniej więcej ceny i tak samo ceny pracy, ceny usług na tym rynku starej Europy były mniej więcej równe. Nie było jakichś zasadniczych różnic, także w zasadzie no to była po prostu zmiana waluty na dobrą sprawę. Natomiast Polska, no nie można zapominać, że my się wyzbywamy jeszcze jednego istotnego atutu wtedy. Tego, że w Polsce praca jest ciągle tania, no bo tutaj nie ma złudzeń. Jeśli w tej chwili to człowiek może przeliczać, powiedzmy, trochę złotówki, to tak, ale kiedy dostanie na rękę, powiedzmy, połowę czy jedną trzecią tego, co dostaje pracownik we Francji czy w Niemczech.
No nie poczuje się Europejczykiem.
Nie poczuje się, po pierwsze, nie, po prostu zabierze, zapakuje się i każdy, kto będzie mógł, to pojedzie tam, no przy otwartym rynku, przy tym, że Polska prawdopodobnie za 2 lata znajdzie się już na pewno w strefie Schengen, czyli w ogóle nie będzie żadnych trudności z przemieszczaniem się, to może mieć bardzo dalekie istotne konsekwencje. Ale jeszcze chciałem zwrócić na pewien psychologiczny element, czego nie było we Francji. dla Polaków ta silna złotówka to jest czymś zupełnie nowym, nie zapominajmy. To, że się w ogóle wymienia, że się jedzie normalnie ze złotówkami, że to jest silna waluta, to jest u nas jeden z najważniejszych symbolów naszej suwerenności. Mnie się wydaje, z tego sobie zdaje zresztą sprawę każdy rząd polski, stąd się nie bardzo śpieszy do euro, a tym bardziej zdaje sobie rząd PiS-u, który taką uwagę przykłada do tych znamion suwerenności. No w końcu własna waluta jest jednym z głównych znamion suwerenności państwowej.
Jak pan sądzi, to pytanie do Piotra Moszyńskiego, czy takie obawy Polaków mogłyby być zrozumiałe dla Francuzów i czy Francja zachęcałaby na przykład Polskę do tego, byśmy przystąpili do strefy euro, Piotr Moszyński?
No zrozumiałe oczywiście, że są, dlatego że we Francji się bardzo, bardzo dyskutowało na temat euro i przed wejściem i po wejściu do strefy tej waluty. Także argumenty innych krajów też były rozpatrywane i w tym kontekście na pewno Francuzi nie mieliby trudności ze zrozumieniem tego, że każdy z krajów ma jakby swoje niuanse i swoje argumenty w tej sprawie. Jednakże myślę, że Francuzi podnosiliby argument w skali makro, o której wcześniej wspomniałem, ale nie rozwinąłem tego wątku, dlatego że z ich punktu widzenia w skali makro akurat jest jednoznacznie korzystne wejście do strefy euro. Jeśli rozpatrywać w kontekście całej strefy, całej Europy w stosunku do reszty świata i poszczególnych krajów strefy euro w tym kontekście, to jest to korzystne. Dlaczego? No, Francuzi najbardziej zwracają uwagę na to, że euro chroni ich przed wahaniami kursów walut, które są zależne często od dość niespodziewanych czynników, na przykład od kryzysów politycznych. Nawet na bieżąco w prasie zwraca się uwagę, wspomnijcie sobie, co by się działo z frankiem, gdyby jeszcze obowiązywał w kontekście na przykład dużych fal strajków paraliżujących Francję, czy obecnego kryzysu politycznego na szczytach władzy na tle afery Clearstreamu. Oczywiście byłyby duże wahania i to niespodziewane, bo trudne do przewidzenia w kontekście kryteriów ekonomicznych, natomiast bardzo szkodliwe dla gospodarki. Euro przed tym chroni, bo jest walutą, która funkcjonuje powyżej granic Francji i jest dużo mniej wrażliwa na tego typu czynniki. Drugi bardzo ważny aspekt, aktualnie zwłaszcza w skali makro, to jest to, że euro, Francję i inne kraje chroni w znacznej mierze przed skutkami zwyżki cen ropy na rynkach światowych, dlatego że ceny ropy rozlicza się w dolarach. Natomiast euro jest silne w stosunku do dolara i stanowi pewnego rodzaju amortyzator. Częściowo przynajmniej chroni kraje strefy euro przed skutkami tego kryzysu. Natomiast trzeci aspekt, który jest w skali i mikro, i makro w jakimś sensie, to jest sprawa podróży. Ci, którzy dużo podróżują, Francuzi, zwracają uwagę na to, że rzeczywiście można wykorzystywać różnice cenowe, chociażby w niedalekiej Belgii, jeśli chodzi o benzynę. Ona jest dużo mniej opodatkowana i w związku z tym Francuzi z tego bardzo chętnie korzystają. No ci, którzy mieszkają koło granicy przede wszystkim, ale i ci, którzy jeżdżą w dalsze podróże.
Ta dyskusja już za Francuzami, ale jak powiedzieliśmy na początku, Polacy przystąpią do tej dyskusji dopiero za parę ładnych lat. Anatol Arciuch.
Ja tutaj znalazłem dzisiaj bardzo ciekawą rzecz, mianowicie w redagowanym przeze mnie piśmie Nowe Państwo 3 lata temu pisaliśmy o sprawie wejścia Polski do euro i tam bardzo ciekawie wypowiedział się polski eurodeputowany, znany ekonomista Janusz Lewandowski, który jest, jak wiadomo, euroentuzjastą, jest zwolennikiem i tak dalej. On ostrzegał przed zbyt szybkim wchodzeniem do euro, mówił, że to jest konieczne, ale nawet zacytuję, bo to jest bardzo ciekawe i w pewnym sensie prorocze. Powiedział, że Polska powinna według niego poczekać z 5 lat, czyli koło roku 2009 realnie zastanowić się, czy wchodzić do euro, ale pod jednym wszakże warunkiem. Gdyby się zdarzyło coś niespodziewanego, na przykład gdyby w Polsce zwyciężyła koncepcja Lepera manipulowania pieniądzem i podporządkowania polityce banku centralnego, to wtedy powinniśmy pędzić do euro po prostu, żeby ratować polską gospodarkę.
Ale jak na razie nie pędzimy. Anatol Arciuch w Warszawie, Piotr Moszyński w Paryżu i Paweł Lekki. Dziękuję serdecznie. To były Eurowieści.
Wracamy teraz do naszego studia w Paryżu i do naszej rodzimej produkcji. Na wstępie Anna Bernhardt zaprasza na niedzielną kronikę wyznaniową.
Piętnastego maja rozpoczęły się we Francji obchody 150-lecia powstania organizacji Œuvre d'Orient, w polskim tłumaczeniu Dzieło Wschodu. Jest to organizacja katolicka wspierająca wschodnie kościoły. Powstała w 1856 roku z inicjatywy grupy francuskich laików, którzy chcieli przyjść z pomocą dzieciom libańskim, maronickim sierotom po masakrze dokonanej przez druzów. Dzisiaj organizacja Dzieło Wschodu działa pod patronatem kurii paryskiej, a zajmuje się przede wszystkim niesieniem pomocy w dwóch dziedzinach – zdrowia i edukacji. Uzyskiwane dzięki hojności ofiarodawców fundusze, rocznie około 5 milionów euro, przeznaczane są na różne akcje. Jak podkreślił niedawno biskup Philippe Brizard, kierujący organizacją, żadna instytucja nie może przetrwać, jeżeli powody, dla których została powołana, już nie istnieją. Sprawdza się to również w przypadku organizacji Dzieło Wschodu, gdyż katolicy ze wschodnich kościołów potrzebują nadal pomocy swych braci będących w łonie Kościoła Rzymskiego. Jest to szczególnie aktualne w ostatnich czasach na Bliskim Wschodzie. Mówili o tym przybyli do Paryża duchowni. O prześladowaniach koptów egipskich, którzy po odniesionym w ostatnich wyborach zwycięstwie przez braci muzułmańskich padają ofiarami coraz większych represji. O sytuacji chrześcijan w Iraku, Libanie, Iranie, Palestynie czy w innych krajach arabskich, gdzie rosną w siłę islamscy fanatycy. Mówiono o tym podczas poniedziałkowego spotkania w Pałacu Elizejskim. Prezydent Chirac przy tej okazji podkreślił wkład w dialog między kulturami, jaki wnoszą od dawna chrześcijanie Bliskiego Wschodu. Szef państwa francuskiego mówił też o konieczności rozwiązywania konfliktów drogą dialogu. Obecny w Paryżu patriarcha Sabah w ostrych słowach potępił wstrzymanie pomocy międzynarodowej dla Palestyńczyków po zwycięstwie wyborczym radykalnego Hamasu. Nie można niszczyć narodu, aby zniszczyć reżim. Bojkotowanie narodu jest zawsze niesprawiedliwe, mówił łaciński patriarcha Jerozolimy, który wraz z 5 katolickimi patriarchami różnych obrządków z Bliskiego Wschodu uczestniczy w paryskich obchodach. W wywiadzie dla katolickiej gazety La Croix kardynał Nasrallah Pierre Sveif, maronicki patriarcha, powiedział, że napięcia na Bliskim Wschodzie nie ustaną, dopóki nie będzie państwa palestyńskiego utrzymującego dobre stosunki z Izraelem. Niedawno w gazecie Le Figaro zamieszczono serię artykułów i reportaży o chrześcijanach ze wschodu, którzy coraz częściej opuszczają ziemię przodków, ziemię, gdzie rodziła się ich religia. W reportażu z Betlejem podkreślono, że jeszcze 20 lat temu chrześcijanie stanowili 75% ludności miasta, teraz jest ich zaledwie 25%. Nawet w Libanie, gdzie jest najliczniejsza po Etiopii wspólnota chrześcijańska w tym regionie świata, sytuacja nie jest najlepsza, a pogarszają ją jeszcze bardziej spory i różnice w łonie samego kościoła chrześcijańskiego. Ale obchody 150. rocznicy powstania Dzieła Wschodu to nie tylko rozmowy o polityce. W programie obchodów trwających do 24 maja debaty i odczyty, no i oczywiście wspólne modlitwy. Jest to też dobra okazja dla wielu, by zapoznać się z historią tych kościołów, z którymi drogi łacienników rozeszły się w V wieku. A pod mianem Kościołów Wschodu przyjmuje się nie tylko grekokatolików, lecz również mniej nam może znane, lecz najstarsze przecież kościoły chaldejski, ormiański, koptyjski, syryjski, maronicki i melchicki. Jak czytamy w depesze AFP, katolickie kościoły wschodnie liczą 26 milionów wiernych, w tym połowa z nich znajduje się na Bliskim Wschodzie, co oznacza, że organizacja Dzieło Wschodu ma komu pomagać. Obchody rocznicowe zakończą się w Rzymie, gdzie paryscy uczestnicy konferencji i spotkań udają się z pielgrzymką 24 maja.
Wysłuchali Państwo kroniki wyznaniowej pod redakcją Anny Bernhardt, Paryż, Radio France International.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Polska nauka i medycyna miały w XX wieku dwóch wielkich przedstawicieli we Francji. Pierwszym był Ludwik Reichmann, lekarz-pediatra, humanista, założyciel UNICEF-u. Drugim był jeden z pionierów światowej neuroendokrynologii, profesor Marian Jutisch, zmarły we Francji w 2002 roku w wieku 82 lat. Profesor Jutisch urodził się w południowo-wschodniej Polsce. Był żołnierzem kampanii wrześniowej. Wojenne losy rzuciły go do Francji. W szeregach polskiej armii we Francji odbył kampanię 40 roku. Po upadku Francji pozostał w tym kraju i ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie w Lyonie. Zainteresowanie chemią białek i peptydów skłoniło go do podjęcia badań nad hormonami białkowymi. W latach 1956-1972 był zastępcą dyrektora Laboratorium Morfologii Eksperymentalnej i Endokrynologii Collège de France. Pracował też pod kierunkiem profesora Shou Haoli, czołowego w owym czasie badacza chemii hormonów, odkrywcy struktury chemicznej wielu hormonów przysadkowych. W 1972 roku profesor Jutisch zorganizował Laboratorium Hormonów Peptydowych Narodowego Centrum Badań Naukowych w Żywcu-i-Rewet, którym kierował do przejścia na emeryturę. Odkrycia profesora Mariana Jutisza, zasługujące zdaniem wielu specjalistów na Nagrodę Nobla, mają bezpośredni związek z życiem. Pozwalają bowiem skutecznie leczyć niepłodność na tle hormonalnym u kobiet. Profesora Mariana Jutisza wspomina przed moim mikrofonem jego uczeń, profesor Kazimierz Kochman, zastępca dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnej pod Warszawą.
Profesora Jutisza poznałem osobiście podczas jego wizyty w Polsce w 1972 roku. Rozmawialiśmy długo. Wyjawiłem mu wszystkie moje problemy naukowe, które mnie nurtują. No i on powiedział tak, że gdy tylko rozpocznie laboratorium polipeptydowe w Żywcu-i-Rewet, gdy się tam przeprowadzi z całą załogą, to mnie przyjmie. I tak też przyjął mnie na początku następnego roku na 2,5-miesięczny staż, a po zakończeniu tego stażu powiedział mi od razu, że w październiku załatwia mi 2-letni staż naukowy w jego laboratorium i tak też się stało. Przyjechałem nie jako biedny Polak, tylko było stypendium tak wysokie, że mogłem przyjechać z całą rodziną.
A czy prowadziliście wspólne badania?
Po pierwsze, prowadziliśmy badania nad biosyntezą GnRH, tego peptydu GnRH, oraz badaliśmy już transmisję informacji w przysadce. Ja pod jego kierunkiem oczyszczałem kinazy białkowe, a i oczyszczałem tubulinę.
Panie profesorze, a czy kontynuuje pan w tej chwili te badania? Czy to już jest jakiś rozdział zakończony?
Następcą profesora Jutisza jest profesor Raymond Kunis, z którym prowadzimy stałą współpracę naukową. I już, ponieważ profesor Jutisz odszedł na emeryturę w 1989 roku, ale dalej pracował i on był jak gdyby takim dobrym duchem tej współpracy naukowej i od tamtego czasu do chwili obecnej jest nie tylko współpraca naukowa, ostatnio opublikowaliśmy 3 publikacje w dobrych międzynarodowych czasopismach razem. Poprzednio opublikowaliśmy chyba 5 publikacji razem. Także ta współpraca jest, rozwija się i co więcej, ona jest jakby włożona w ramy współpracy między CNRS i Polską Akademią Nauk. I my mamy zawsze możliwość przyjechania do laboratorium profesora Kunisa, co czynimy każdego roku, ale również i profesor Kunis i jego współpracownicy przyjeżdżają do nas rzadziej, ale przyjeżdżają i też wspólnie pracujemy.
A co jest jeszcze w tej dziedzinie do zrobienia? Na pewno jest sporo, bo w nauce nie ma granic.
Weszła nowa dziedzina wiedzy, mianowicie biologia molekularna. I w tej dziedzinie biologii molekularnej pierwszym takim pionierem w zakresie badań nad przysadką był najpierw profesor Jutisz, a później jego uczeń, profesor Raymond Kunis, który prowadzi bardzo zaawansowane badania. No i w tej dziedzinie mamy jeszcze dużo do zrobienia. Mamy dużo do zrobienia poznanie mechanizmów przenoszenia informacji, transkrypcji oraz zbadanie dokładnie mechanizmów przenoszenia informacji po związaniu się generha z receptorem na komórce przysadki. Następuje ciąg reakcji prowadzących po pierwsze do uwalniania LH i FSH, a po drugie do jego syntezy. Ale coraz więcej w tej dziedzinie zostało poznanych elementów, ale jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia w tej dziedzinie. I w tej dziedzinie też właśnie współpracujemy, żeby poznać drogę i mechanizmy przenoszenia informacji, sygnałów wewnątrz komórki. I to jest jak gdyby takim wyzwaniem obok dokładnych mechanizmów genetycznych, transkrypcji, uruchomienia informacji genu do specyficznego mRNA, to jest pierwsza droga, a druga droga to jest badanie dokładne elementów komunikacji wewnątrz komórki przysadkowej prowadzących do uwalniania oraz skomplikowanych mechanizmów kontrolnych, ponieważ głównie GnRH uwalnia, ale to znaczy po związaniu się z receptorem, ale nie tylko. Są jeszcze inne receptory na komórce przysadkowej, które też działają. I w tej grze skomplikowanej właśnie jest pewien efekt końcowy. I ten efekt końcowy to jest, uważam, taki najbardziej wydajny impuls uwalniania LH prowadzący do owulacji. I właśnie, gdy jest ten impuls, to dobrze, ale co czasem przeszkadza, żeby mimo, że jest GnRH, mimo, że wszystko jest, że ten impuls nie zachodzi albo zachodzi za mały. I to jest też praca dla medycyny.
Panie profesorze, jeszcze może na zakończenie parę słów o związkach profesora Jutisza z Polską, prawda? Bo on wyjechał do Francji, pracował do końca życia we Francji, do śmierci w 2002 roku, ale pozostał cały czas związany z Polską. No, najlepszym dowodem jest fakt, że pan profesor właśnie przyjechał, był jego uczniem i sądzę inni polscy naukowcy. To był wielki polski patriota związany przez całe życie z Polską.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jego siostra mieszka w Krakowie, Eugenia Holańska, a jego siostrzenica, pani profesor Irena Nalepa, jest profesorem w Instytucie Farmakologii w Krakowie. To po pierwsze, jego związki są rodzinne, a po drugie, on zawsze kochał nasz kraj i bardzo tęsknił, gdy nie mógł przyjechać. I właśnie taka okazja, właśnie jak się nadarzyła, że można było w owym czasie, to był odległy czas, 72 rok, można było nawiązać współpracę. Była to dla niego wielka sprawa, bo po pierwsze mógł odwiedzić ukochany kraj, a po drugie mógł w końcu dla tego kraju coś konkretnego zrobić. Dlatego też on za bardzo nie wdawał się w deklaracje, w podpisywanie jakichś protestów. On wolał pracę cichą, pracę wspomagającą naukę polską. Chociaż w głębi serca i otwarcie mówił, że nienawidzi komunizmu i uważa, że to jest straszny system. Ale on powiedział, że ma zwyczaj, że może to wszystkim powiedzieć, ale niczego nie podpisywał. Gdy byłem u niego w laboratorium, laboratorium w Gypsy River było w końcu parku, także było około 40 minut może 35 minut do stołówki, to on zawsze przeważnie wybierał mnie, byśmy razem szli, bo on wtedy mógł rozmawiać po polsku i to jemu sprawiało wielką przyjemność, a jednocześnie no, bardzo dbał o to, żeby mówić bardzo dobrze, poprawnie. A poza tym to był człowiek bardzo prostolinijny, szlachetny, wielki humanista, który czynem swoim i szlachetnym sercem pracował dla nauki, ale pracował dla Francji i również dla Polski.
Profesorze Marianie Jutiszu, wybitnym polskim naukowcu, który zmarł we Francji w 2002 roku, opowiadał profesor Kazimierz Kochman.
Był to magazyn Polska we Francji, przygotowany jak zwykle przez Annę Rzeczycką. Tu Paryż, Radio France International. Na zakończenie piosenka francuska, czyli piosenka jest dobra. Na wszystko dzisiaj celebruje Anna Katarzyna Zawicka.
Nazwisko Michela Polnareffa zapewne wielu naszym słuchaczom nie jest znane, zwłaszcza tym młodszym. Tymczasem była to jedna z najbardziej znanych postaci francuskiej muzyki rozrywkowej. Znikł on ze sceny francuskiej na długie lata, przypominając o swym istnieniu od czasu do czasu jakimiś piosenkami, które jakkolwiek bardzo nieliczne, od razu stawały się przebojami. Na przykład nagrana w 1989 roku Goodbye Mary Lou. Przypominam dziś Polnareffa nie bez przyczyny. Otóż już od pewnego czasu krążyły pogłoski, jakoby artysta na stałe mieszkający w Stanach Zjednoczonych miał zamiar przyjechać do swojej rodzinnej Francji na występy oraz zaprezentować nową płytę. I otóż pogłoski te sprawdziły się. Rzeczywiście koncerty będą, wprawdzie dopiero w przyszłym roku, a dokładnie w marcu w sali Bercy, ale naprawdę mają się odbyć. Dla jego fanów, a nadal mimo wieloletniego zniknięcia ma on ich wielu, jest to fantastyczna wiadomość i należy się spodziewać, że będzie to prawdziwe wydarzenie kulturalne. Jego występy w latach 60. i 70. często były szokujące, ubierał się ekstrawagancko i wyzywająco, nie bał się prowokacji, a jego teksty bywały gorszące i nawet niektóre zakazane przez cenzurę strzegącą niewinnych umysłów społeczeństwa. Taką zakazaną była na przykład piosenka L'amour avec toi. Są takie słowa, które można pomyśleć, ale nie można ich powiedzieć w towarzystwie. Ale ja mam w nosie towarzystwo i jego rzekomą moralność. Ja chcę się po prostu z tobą kochać. Dziś to takie niewinne, ale w 1966 roku to był prawdziwy skandal.
J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh.
Nie zmieści mi się Michel Polnareff w 12 minutach mojego magazynu, nie zmieści się nawet w 24 dwóch magazynów, ale zawsze to już troszkę łatwiej. Jest to postać bujna i o bogatym życiorysie. Dzisiaj więc tylko o początkach jego kariery, reszta za tydzień. Urodził się w rodzinie artystycznej. Matka była tancerką, ojciec kompozytorem, pisał m.in. dla Edith Piaf. Mały Michel okazał się być dzieckiem o bardzo dużych zdolnościach muzycznych. Od 5 roku życia gra na pianinie, w 11 dostaje pierwszą nagrodę za solfeż w paryskim konserwatorium. Po maturze odbywa służbę wojskową i próbuje tak zwanego normalnego życia. Jakieś prace w agencji ubezpieczeniowej, w banku. Trwa to jednak bardzo krótko, a potem zaczyna się jego zawodowa kariera muzyczna. Na początku jego sceną były ulice Montmartre. Potem spotkał Luciana Morisa, który został jego menadżerem i dzięki któremu nagrał swoją pierwszą płytę. Udaje mu się nawet do jej nagrania zaprosić Jimmy'ego Page'a, gitarzystę zespołu Led Zeppelin. Przebój, który za chwilę Państwo usłyszycie, a który pochodzi z tej właśnie pierwszej płyty, zrobił furorę nie tylko w Europie. Ciąg dalszy za tydzień. A teraz La Poupée qui fait non.
To magazyn piosenki francuskiej opracowany przez Katarzynę Zawicką. Tu Paryż Refi na zakończenie pierwszej wieczornej audycji z Paryża. Przypomnę Państwu jeszcze w telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia dnia. Wyniki referendum w sprawie niepodległości Czarnogóry będą wiążące. Frekwencja przekroczyła wymagane 50%, nawet 77% o godzinie 17.30. Pytanie tylko, czy co najmniej 55% Czarnogórców odpowie się za rozwodem z Serbią, czego wymaga Unia Europejska. Wybory na Cyprze wzmocnić powinny rządzącą antyturecką koalicję prezydenta Papadopoulosa. W Sharm el-Sheikh odbył się pierwszy mini szczyt izraelsko-palestyński od zwycięstwa Hamasu. Izrael odda Palestyńczykom część zamrożonych sum w formie pomocy medycznej. W Bagdadzie odbyło się zaś pierwsze posiedzenie zatwierdzonego w sobotę rządu. W bagdadzkiej restauracji kamikadze zabił 13 osób i zranił wiele innych. Iran odrzucił europejską ofertę, wykluczając znieść zawieszenie prac nad wzbogacaniem uranu. W Polsce Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej udzieliła absolutorium ustępującym władzom. Na następną audycję RFI o 23:00 zapraszam Państwa w imieniu Agnieszki Kumor, a teraz już wszyscy życzymy Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia.